Po dwutygodniowej przerwie wracamy do rozważań na temat osoby Ducha Świętego. Jak powiedziałem jakiś czas temu, nie wiem, kiedy się zakończy to rozważanie. Może to być to kazanie, może to być jeszcze następne. Ale dzisiaj chciałbym skupić się nad jednym aspektem Ducha Świętego, mianowicie nad tym, że On jest osobą. Nie wiem, myślę, że wiecie to, że w koncepcjach, no nie powiem, że chrześcijańskich, może jakichś takich obok chrześcijaństwa, Duch Święty przedstawiany jest jako Boża moc, przedstawiany jest jako Boży wpływ, przedstawiany jest jako Boża czynna moc w działaniu, ale jak czasami rozmawiam z takimi osobami, które tak twierdzą i próbuję je poprosić, żeby mi to bliżej wyjaśniły, to nie za bardzo wiedzą, jak to wyjaśnić. Jakie jest połączenie pomiędzy tą czynną mocą, tym wpływem, a osobą Boga. Więc ponieważ takie koncepcje się pojawiają, możemy powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o nasze kręgi, nasze zrozumienie, to ono jest oczywiste, ono jest jasne, uznajemy Ducha Świętego za osobę, ale chciałbym powiedzieć, że od tego bardzo wiele zależy. Wbrew pozorom to ma ogromne przełożenie na normalne nasze funkcjonowanie i na praktykę naszej wiary. Bo jeśli uświadomimy sobie, że Duch Święty jest osobą, to nasza jak gdyby relacja z Nim nabierze osobowego wymiaru. Zupełnie inaczej traktuje się rzeczy się używa, tak? Możemy tak powiedzieć, rzeczy się używa, rzeczy są po to, żebyśmy je używali. Możemy je używać dobrze lub możemy je używać źle. Możemy ich w ogóle nie używać. Natomiast jeżeli chodzi o Ducha Świętego, zrozumienie osobowości Ducha Świętego, zrozumienie tego, że On jest osobą, ma nas zaprowadzić do relacji. Jak gdyby to jest fundamentem, żeby nie popaść w takie zrozumienie, które się może nam przydarzyć, które możemy bezwiednie, może się przyplątać do naszego życia, że będziemy chcieli używać Ducha Świętego. To jest zupełnie odwrócenie jak gdyby tej istoty. Jeżeli mówimy o mocy Ducha Świętego, jeżeli mówimy o darach Ducha Świętego, jeśli mówimy o innych dziełach Ducha Świętego, to może w nas się pojawić taka pokusa, jak powiedziałem, świadoma lub nieświadoma, aby zacząć się tego używać. Nie wiem, czy to trzeba być uważnym jak gdyby słuchaczem, żeby wyłapać, że w niektórych nauczaniach właśnie pojawia się taka tendencja nakłaniająca wierzących ludzi, żeby używali. Może pozytywne jest myślenie, żeby używali mocy, tak? Ale musimy zobaczyć, że moc Boża nie istnieje w formie bezosobowej. Nie ma czegoś takiego jak akumulator mocy, którą my możemy wziąć i tę moc co robić? Użyć. Jeżeli chodzi o moc Bożą, ona zawsze jest związana z osobą. To jest bardzo subtelna, ale ważna sprawa. Nie ma czegoś takiego jak dziś zbiór czy magazyn mocy Bożej i my sobie tam idziemy do tego magazynu, nabieramy tej mocy, a później tą mocą dysponujemy, używamy tej mocy. Tutaj chodzi o to, że moc Boża jest osobowa. Jest zamknięta w osobie czy związana z osobą Ducha Świętego. Dlatego takie ogromne znaczenie ma to, że jeżeli chcemy, aby moc Boża działała w nas, to ona jest owocem relacji. Ona jest skutkiem relacji. Ona jest wypadkową naszej relacji. Dlatego też, kiedy Jezus mówił do uczniów o Duchu Świętym, w bardzo taki jaskrawy, mocny sposób podkreślał im, że Duch Święty jest osobą. Oni to musieli zrozumieć, musieli to przyjąć, musieli tego doświadczyć też w swoim życiu, że mają do czynienia z osobą, która ma moc. I ta osoba działa w nich i przez nich. I teraz może taką ciekawostkę wam powiem, że jeżeli chodzi o słowo pneuma w języku greckim, to jest słowo rodzaju nijakiego. Czyli jeżeli byśmy mieli, to w języku polskim to jest słowo rodzaju męskiego, ale duch, ale w języku greckim jest rodzaju nijakiego, pneuma. Czyli po samym słowie nie można, no rodzaj nijaki, no nie wiadomo jak to zakwalifikować, słowo pneuma. Ale symptomatyczne jest to, że apostoł Jan w Ewangelii Jana w 16 rozdziale, kiedy używał zaimka osobowego, zaimka zamiast słowa duch, tylko używał zaimka, to używał zaimka rodzaju męskiego. On. Nie ono pneuma, tylko on duch. On duch. I z punktu gramatycznego jest to błąd. Czyli w Biblii jest błąd. Nasz by też to zgrzytało po uszach, gdybym ja mówił duch, ale używał zaimka ono. To czulibyście, raz mówię duch, a raz mówię ono. No właśnie tak jest w Biblii. Jest w jednym jest użyte słowo pneuma, rodzaju nijakiego, ale zaimek osobowy jest rodzaju męskiego. I według biblistów ten błąd jest celowy, absolutnie celowy. Ten błąd jest absolutnie świadomy i celowy, którego celem jest wskazanie, bezwzględne wskazanie na osobowość Ducha Świętego. To jest jeszcze jeden, jeszcze kolejny, dodatkowy argument. I pozwólcie, że dzisiaj zwrócę uwagę na podstawie Pisma Świętego na takie trzy aspekty osobowości Ducha Świętego. Trzy obszary, kiedy widzimy osobowość Ducha Świętego, a co za tym idzie, także i działanie. Najpierw Ewangelia Jana, 16 rozdział, wersety od 13 do 14. Ewangelia Jana, 16 rozdział, wersety od 13 do 14. Pan Jezus mówi do uczniów, lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. I w tym fragmencie Duch Święty, i także w jeszcze innych fragmentach, szczególnie w Ewangelii Jana, Duch Święty jest przedstawiony jako boski nauczyciel. Boski nauczyciel, który wprowadza we wszelką prawdę. Kiedy Jezus był na ziemi, był mistrzem i nauczycielem. Był prawdą i głosił prawdę. Kiedy Pan Jezus odszedł do nieba, Jego miejsce zajął boski nauczyciel, którym jest Duch Święty. Jaka osoba ma takie przeznaczenie, że ma nas wprowadzić we wszelką prawdę? I w wersecie 14 pojawia się takie stwierdzenie, on z mego weźmie i wam oznajmi. On z mego weźmie i wam oznajmi. To jest taka wskazanie, że Duch Święty nie naucza jakiejś odrębnej teologii. Że Duch Święty nie naucza czegoś, co zdecydowanie jest obok tego, co nauczał Pan Jezus. My możemy powiedzieć tak, to jest dla nas taka oczywista prawda, ale tą prawdę musimy sobie przypominać i ta prawda musiała być przypominana od pierwszego do XXI wieku. Dlaczego? Dlatego, że ciągle pojawiają się pomysły na to, co naucza Duch Święty. On z mego weźmie i wam oznajmi. Jeżeli mówimy o nauczaniu Ducha Świętego, to Duch Święty jako nauczyciel prezentuje dokładnie tą samą linię, którą prezentował Jezus Chrystus. To jest dokładnie ta sama linia. Chodzi o to, że Duch Święty może to pogłębić, może to rozszerzyć, może to w jakiś sposób pokazać w innym świetle, ale to jest dokładnie ta sama linia, którą prezentował Boży Syn, gdy był na ziemi. On z mego weźmie i wam oznajmi. I Pan Jezus to w różnych miejscach powiedział. Czyli ważne jest, abyśmy uchwycili to, że nauczanie Ducha Świętego będzie tą samą linią, którą prezentował nasz Pan Jezus Chrystus. I możemy zobaczyć to na różnych przykładach. Na przykład możemy zobaczyć to w takich sytuacji, kiedy apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian naucza na temat małżeństwa. I zobaczcie, apostoł Paweł nie należał do grona 12 apostołów. Mało apostoł Paweł w tym czasie, kiedy Jezus żył na ziemi, w ogóle nie wierzył, że Jezus Nazaretu jest Mesjaszem. Więc apostoł Paweł nie przynależał do grona, więc nie słyszał nauczania bezpośrednio od Pana Jezusa. Ale kiedy pisze list do Koryntian i wypowiada się na temat małżeństwa, to na przykład taki fragment, 1 Koryntian 7, 10, 11. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuje nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała. A jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna, niech ten mąż z żoną się nie rozwodzi. I kiedybyśmy porównali to, co powiedział apostoł Paweł, z tym, co mówił Pan Jezus na ten temat, to zobaczylibyśmy, że to jest ta sama linia. To jest dokładnie ta sama koncepcja. Tu nie ma czegoś takiego, że Duch Święty później wprowadza jakieś znaczące modyfikacje. Oczywiście istnieje, jak powiedziałem, rozszerzenie, istnieje uzupełnienie, ale w tym sensie jest to prezentowanie tej samej myśli, myśli Bożej, która jest od początku w sprawach, wiecie, moralnych, etycznych. Bo to jest bardzo ważne dzisiaj. Chcę powiedzieć tak, że nie ma czegoś takiego jak progres w rozwoju na ten temat, że w XXI wieku Bóg ma inne spojrzenie na grzech, jak miał w pierwszym wieku. Rozumiemy to? Dzisiaj człowiek ma różne spojrzenie. Człowiek ma dzisiaj inne spojrzenie. Możemy powiedzieć tak, posunęła się cywilizacja, posunęła się nauka, posunęła się technika, posunęła się psychologia, posunęły się inne dziedziny, więc mamy lepsze spojrzenie, lepsze rozeznanie, możemy dokonać lepszej analizy, też więcej rozumiemy, nie jesteśmy barbarzyńcami, nie jesteśmy ludźmi, którzy, nie wiem, nie znają miłosierdzia. I możemy w ten sposób tłumaczyć wiele rzeczy, które się dzieją. Ale chcę powiedzieć, że Duch Święty nie zmienił koncepcji na przykład na temat grzechu. Jeżeli Biblia mówi o tym, że w pierwszym wieku Biblia mówi, pokazuje, że użyję przykład, że na przykład homoseksualizm jest grzechem, to nie może być tak, że w XXI wieku on przestaje nim być. Dlaczego? Powiedzcie mi, na jakiej podstawie? Bo co? Bo więcej wiemy. I wiemy, że ktoś powie, że jest to jakoś genetycznie uwarunkowane i... Zobaczmy. Chcę o to powiedzieć, że Duch Święty, Pan Jezus powiedział, On z mego weźmie i wam oznajmi. On zachowa ten sam sposób myślenia, ten sam sposób nauczania. Tą samą linię będzie prezentował. Niesamowite to jest, jeżeli chodzi o osobę Ducha Świętego, że Duch Święty, kiedy wkracza do życia człowieka w nowonarodzeniu, kiedy dostępujemy nowego narodzenia i Duch Święty wkracza do naszego życia, to nie wiem, czy zauważyliście to, myślę, że zauważyliście to, że wcale nie jest potrzeba w jakiś szczególny sposób przekonywać ludzi do tego, co jest Bożą wolą, Bożą prawdą w dziedzinie moralności. Oni to wiedzą. My to wiemy. My to po prostu wiemy, tylko co próbujemy. Próbujemy czasem to obchodzić, ale niedobrze się z tym czujemy. Po prostu Duch Święty przyszedł do naszego życia, poprzez nowonarodzenie została odrodzona nasz wewnętrzny człowiek, Duch Święty pracuje w nas i można powiedzieć, że w ten sposób te Boże normy, te Boże przykazania, to Boże prawo jest zapisane w naszym sercu. I teraz co się dzieje? I teraz, jak powiedziałem, my nawet nie potrzebujemy w jakiś sposób szczególny, żeby ktoś nas przekonywał o jakichś sprawach moralno-etycznych, bo my je mamy w sobie. Problem jest tylko taki, że oczywiście z biegiem czasu możemy zgwałcić swoje sumienie. To jest oczywiście problem, który występuje, ale w normalnych warunkach Bóg w nas objawia, pokazuje nam te rzeczy, daje nam wrażliwość sumienia i ten boski nauczyciel, który mieszka w nas, list Jana mówi, że on nas poucza o tym, co jest prawidłowe, o tym, co jest nieprawidłowe. To nie znaczy, że my przez Ducha Świętego znamy całą Biblię. To nie o to chodzi. My nie mówimy o poznaniu Biblii, którą trzeba czytać, żeby ją poznać. Mówimy o tym, co jest moralne przed Bogiem, a co jest niemoralne. To przychodzi przez Ducha Świętego, przez boskiego nauczyciela. I drodzy, dlatego tak bardzo ważne w chrześcijaństwie jest to, żebyśmy wiedzieli, że te Boże normy mogą być realizowane tylko w nowonarodzonych ludziach. Tylko nowonarodzeni ludzie, którzy posiadają społeczność z Duchem Świętym, mogą spełniać Boże standardy. W przeciwnym razie uczymy ludzi czegoś, do czego oni nie mają wewnętrznych predyspozycji. Nie mają wewnętrznego uzdolnienia, by realizować Boże standardy, oni ich nie mogą realizować, ponieważ nie mają wewnętrznej przemiany i nie mają wewnątrz Ducha Świętego, który jest boskim nauczycielem. W nich. I teraz dochodzi do takiej sytuacji, że my mówimy coś człowiekowi, a on protestuje. On się z tym nie zgadza, on to odrzuca. Nie rozumie, dlaczego prosta norma, którą Bóg powiedział w swoim słowie, on tą normę odrzuca. Mało, ale nie odrzuca jej dlatego, że ją rozumie, że ona jest właściwa i ją odrzuca na zasadzie takiej przekory, tylko on w ogóle nie rozumie, że to może być coś właściwego. To mówi, to przesada. Bóg tego ode mnie nie wymaga. Problem ukryty jest właśnie w tym, że normy nowego przymierza są dla ludzi nowonarodzonych. Tylko ci ludzie są w stanie spełniać te normy, bo mają boskiego nauczyciela w sobie. W przeciwnym razie to jest zmaganie się, cały czas konflikt, cały czas napięcie. Próbujemy proste rzeczy przekazać, a tu mamy z drugiej strony skałę, mur. Nie przychodzi to, nie dochodzi to, nie dociera to do człowieka. Więc po pierwsze Duch Święty jako nauczyciel objawia się w tym, że jest boskim nauczycielem, że jest osobą inteligentną, że posiada umysł i to jest pierwsza rzecz, która wskazuje na jego osobowość. Druga rzecz, na jaką chcę zwrócić uwagę, to że Duch Święty jako osoba ma wolę. Pomyślmy, Duch Święty, dlatego że jest osobą, ma wolę. Nie tylko jest wola Ojca, jest wola Ojca, wiemy co to jest wola Ojca, jest wola Syna, ale jest też wola Ducha Świętego. Jeżeli jest osobą, a jest osobą, boską osobą, to musi posiadać wolę. Jeżeli by nie posiadał woli, nie byłby osobą. I przeczytajmy taki fragment, pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, wersety od 7 do 11. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. 1 Koryntian 12, rozdział, wersety od 7 do 11. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dary uzdrawienia w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różny rodzaj języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. To jest takie, i sprawdziłem to we wszystkich tłumaczeniach w języku greckim, nie da się tego inaczej przetłumaczyć. To musiałoby być mistrzostwo świata w gięciu Pisma Świętego. Duch Święty rozdziela swoje charyzmaty, swoje dary, sprawia to jak chce. Piękne jest to, że w każdym różnie przejawia się duch. To jest piękna myśl. Ona jest kontynuacją tej myśli, że jeżeli jesteśmy nowonarodzonymi osobami, Duch Święty ma z nami kontakt, Duch Święty, czy my wchodzimy w relację z Duchem Świętym i Duch Święty w nas się zaczyna przejawiać na różne sposoby. Tych sposobów jest bardzo wiele. Dalej są wymienione charyzmaty, dary Ducha Świętego i na końcu jest powiedziane, że to wszystko sprawia jeden Duch, rozdzielając poszczególnie każdemu jak chce. nie wiem, czy nie zauważasz się tu pewnej takiej sprzeczności, a z drugiej strony Pismo Święte mówi, że usilnie starajcie się o większe dary łaski, a po tej stronie jest, że On rozdziela jak chce. Takich niuansów w Biblii jest bardzo wiele. To nie tylko ta kwestia. Z jednej strony jest powiedziane, że wszystko otrzymujemy z łaski, a z drugiej strony jest powiedziane, że mamy się o coś starać. Czy nie ma w tej jakiejś sprzeczności? Tu jest z jednej strony, że wszystko otrzymujemy z łaski, ale w tym samym momencie, czy w innym fragmencie jest powiedziane dokładnie odnośnie tego samego, że mamy się o to starać. Tak samo charyzmaty, charyzmatos to jest dar łaski. A z drugiej strony Pismo mówi, że mamy się o to starać. Więc my musimy umieć to połączyć. Musimy umieć te dwie rzeczy zrozumieć całościowo. To są wielkie wyzwania dla naszego intelektu. To są wielkie wyzwania dla naszego zrozumienia. I wtedy, kiedy czytamy ten fragment, że Duch Święty rozdziela jak chce, a z drugiej strony w liście do Koryntian apostoł Paweł mówi, że mamy się starać o większe dary łaski. I te charyzmaty Duch nam rozdziela. Słowo mądrości, słowo wiedzy, wiara. Ja bardzo lubię taki fragment z Pisma Świętego, który zawsze sobie przypominam jako taki sztandarowy fragment przyjawu słowa mądrości. Absolutnie sztandarowy dla mnie fragment mówiący o przejawie słowa mądrości to jest rozmowa Pana Jezusa z faryzeuszami, którzy przynieśli Mu denara. I czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie? Czy należy płacić, czy nie? I myśleli, że Pan Jezus tutaj po prostu na tym pytaniu, to pytanie jest z kategorii, że nie da się odpowiedzieć dobrze. Są takie pytania, nam też ludzie takie pytania zadają. Nie o to chodzi, że oni się chcą czegoś dowiedzieć, tylko tym pytaniem chcą nam pokazać, że nic nie wiemy. Nie pytają szczerze, tylko pytają po to, żeby nas zapędzić w kozi ruch. Będą nas pytać, czy Bóg może stworzyć kamień, którego nie może podnieść. Wtedy się mówi, proszę o drugie pytanie. Bo to nie jest pytanie szczere. Bo w tym pytaniu o nic nie chodzi. O co chodzi w tym pytaniu? I do Jezusa przychodzą właśnie faryzeusze i pytają Go, czy należy płacić podatek cesarzowi i już mają na Niego haka. I dla mnie to jest słowo mądrości. Ja bym powiedział szachmat. Odpowiedź Pana Jezusa to jest szachmat. Wiecie, oni byli na tyle rozsądni, że dalej nie dyskutowali, tylko odeszli. A dzisiaj chrześcijanie w takiej sytuacji co by zrobili? Zaczęliby w sytuacji 100% przegrana, zaczęliby debatę. Oni przynajmniej na tyle mieli po prostu zrozumienia, że usłyszeli odpowiedź, która zamknęła sprawę. Była końcem tematu. Oni odeszli. I już więcej nie ośmieli się Go pytać. Odeszli. A my byśmy po prostu, nie wiem, wyciągnęli argumenty ad personam i zaczęli po głowie. Musimy jak gdyby wiedzieć, kiedy jest sprawa, temat zamknięty. Kiedy odpowiedź to jest słowo mądrości. I ze słowem mądrości już się nie dyskutuje. Po prostu pokora powinna nakazać odejść. Albo się nawróć. To albo to. Odejdź albo się nawróć. I Pan Jezus w ten sposób odpowiedział faryzeuszom na złośliwe pytanie, czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie należy płacić tego podatku. I tam jest powiedziane w liście do Koryntian, że Duch Święty rozdziela jak chce. Rozdziela jak chce. I teraz to są przejawy, manifestacje Ducha Świętego. Manifestacje Ducha Świętego. To nie są nasze manifestacje. Ja manifestuję Ducha Świętego. Popatrzcie się, jak są akcenty rozłożone. To nie ja manifestuję Ducha Świętego. To tak, jakbym ja teraz chciał coś robić, żeby wam pokazać manifestację Ducha Świętego. No to wtedy mogę najwyżej zrobić lekkie show. I to będzie tylko tyle. Natomiast tam chodzi o to, że Duch Święty manifestuje, przejawia jak chce. I my wtedy stajemy w roli naczynia. Stajemy w roli osoby, przez którą Duch Święty się manifestuje. I słuchajcie, tych przejawów naprawdę jest wiele. My czasami nie zauważamy albo na przykład nie rozpoznajemy, że to, co się stało, było manifestacją Ducha Świętego. Nam się wydaje, że musi się stać od razu rzecz tak spektakularna, tak wyjątkowa, to dopiero przypiszemy, że to jest manifestacja Ducha Świętego. A te rzeczy po prostu się dzieją w naszym codziennym życiu. Te rzeczy dzieją się, są te przejawy Ducha Świętego, one się dzieją w naszym codziennym życiu. Taką, ja już to kiedyś opowiadałem, taką miałem historię, siedziałem w biurze przed człowiek do mnie. Usiadł i chciał ze mną porozmawiać. Zapowiadała się, że będzie to rozmowa taka rzeczowa. W czasie tej rozmowy deklarował, że on chce przyjść do zboru, chce być z nami, chce się czegoś dowiedzieć o Kościele, więc zadawał mi przeróżne pytania. No, te pytania były naprawdę dość takie szczegółowe o Kościół, o życie zboru. I w trakcie tej rozmowy ja nagle jasne przeświadczenie dostałem, że on mnie nagrywa. Że on nagrywa tą rozmowę. To już była jakby końcówka, to już była sama końcówka rozmowy. I dzisiaj to było tak silne przekonanie. Na początku oczywiście to była zwykła rozmowa, ale w pewnym momencie tak silne przekonanie i jestem pewien tego, że on mnie nagrywał. Już nigdy więcej zboże się nie pojawił. Już nigdy do tego miejsca nie przyszedł. Nie wiem, co zrobił z tym materiałem, ale bądźcie spokojni. Nie powiedziałem niczego, czego moglibyśmy się wstydzić. Czego moglibyśmy się wstydzić. Bracia i siostry, przejawy i manifestacje Ducha Świętego dokonują się w przeróżny sposób. I w każdym przejawia się Duch, ponieważ On w nas mieszka. On rozdziela jak chce. Jeżeli widzi okoliczność, widzi sytuację, w której potrzebujemy wsparcia poprzez dar łaski, to On nam tego udzieli. Czy w rozmowie z jakimś człowiekiem, czy w rozmowie z bratem, z siostrą, w jakiejkolwiek sytuacji, On nam tego po prostu udzieli. Można wiele tutaj też przykładów pokazywać z Pisma Świętego. Chociażby w Dziejach Apostolskich mamy taką sytuację, że apostołowie w 13 rozdziale zebrali się, to był zbór w Antiochii, zebrali się, czytamy 13 rozdział, werset 2, a gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli. A więc zebrali się starsi tego zboru, aby mieć czas modlitwy, dzień postu. Zebrali się, aby w ten sposób być przed Panem, mieć taki dzień poświęcony dla Pana. Był to dzień jak gdyby oddzielony dla Bożych spraw. I kiedy oni odprawiali służbę pańską, pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Słuchajcie, dla nich to było, myślę, lekkie zdziwienie. Było 5 starszych w tym zborze w Antiochii. 5 ich było. Ogromny zbór. To był naprawdę wielki zbór. To nasze kategorie, to była ogromna liczba ludzi. I nagle w czasie tego spotkania tych 5 osób Duch Święty mówi, odłączcie mi Barnabę i Saula i zabierają im najlepszego nauczyciela. Apostoła Pawła. Saula, wtedy jeszcze Saul. Zabierają, odłączcie do tego dzieła, do którego ich przygotowałem. Ja powiedziałem, dla nich to musiało być, oni tego nie planowali. Dla nich to było pewne zaskoczenie. I właśnie na tym polegają manifestacje Ducha Świętego, że one są zaskoczeniem. Nie da się tego zaplanować. Można sobie poukładać pieśni na nabożeństwo, chociaż czasami i tak one zostaną w jakiś sposób poprzestawiane, te kolejności, czy może właśnie zostanie pieśń podana moim pasterzem, Pan, i ty, Andrzej, nie wiesz, co wybrać, bo też jest druga propozycja. No i teraz czym się kierujesz? No, kto pierwszy, ten lepszy? No może tak, no może kto pierwszy, ten lepszy, albo kto głośniej powiedział, tak? No ale jeszcze zagracie łaski i wspaniałej się strumień zlał. Są rzeczy, które czyni Duch Święty, które są absolutnie spontaniczne. Są rzeczami absolutnie nie do zaplanowania. I jeżeli my chcemy być Kościołem, nazywać się Kościołem charyzmatycznym, to musimy być absolutnie na to przygotowani, że takie rzeczy będą miały miejsce. Bo inaczej to będziemy mieli, wiecie, 10:00 start, 11:05, amen, ofiary spełnione, koniec. To musi być coś, co jest jak gdyby częścią życia Kościoła, który traktuje Ducha Świętego w sposób osobowy. Teraz przechodzimy, moje notatki przesuwam, I przechodzę do trzeciego aspektu osobowości Ducha Świętego, mianowicie emocje, uczucia. Emocje, uczucia. Wiemy, Duch Święty ma intelekt, jest osobą inteligentną, naucza, bardzo dokładnie wyjaśnia Pismo. To jest bardzo ważna rzecz, wyjaśnia Pismo dokładnie. Duch Święty ma swoją wolę i tą wolą chce nas, żeby przeniknąć, abyśmy realizowali wolę Ducha Świętego. To jest piękne. Ale Duch Święty to także emocje, to także uczucia. Przeczytam trzy fragmenty. Efezjan 4:30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Rzymian 15:30. Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga. Przez miłość Ducha tu się pojawia, miłość Ducha. Galacjan 5:22-23. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój. Tam pojawiają się też inne rzeczy, ale te rzeczy wskazują też na ten aspekt emocjonalny. Nie wiem, czy się zgodzicie z taką myślą, jak byście się zderzyli z taką tezą, że Duch Święty jest uczuciowy. Zasmucić, miłość Ducha, radość w Duchu Świętym. Czy ta ilość emocji przypisana Duchowi Świętemu w Biblii jest większa niż ilość emocji przypisana Bogu Ojcu? Tam jest zupełnie na coś inne postawiony akcent. Bóg to przede wszystkim wszechmoc, to potęga, to majestat. Chrystus to dzieło odkupienia. To jest dojrzałość, to jest posłuszeństwo. A kiedy Duch Święty stąpił na ten świat, kiedy zamieszkał wśród uczniów i pośród uczniów, pojawiły się też takie aspekty, że Duch Święty rozlewa miłość w naszych sercach, Duch Święty daje nam radość, Duch Święty przynosi pokój, Ducha Świętego można zasmucić, a więc cały ten aspekt emocjonalny życia Kościoła się pojawia. I teraz, czy my jako ludzie, którzy wierzą w Boga, doświadczyli nowego narodzenia, czy możemy emocje zupełnie gdzieś tam wyrzucić na bok, powiedzieć, że one nie mają znaczenia? Oczywiście, że nie. Przecież Biblia pokazuje, że w tym sferze, w tym obszarze działa osoba Ducha Świętego. I ja chciałbym się radować nie swoją radością. Bo ja tak za bardzo z czego? Wiecie, jak to jest. No, czasami w życiu jest tak, że radować się nie swoją radością, radować się radością, która jest mi dana. No a czy to nie jest określenie, że radość w Duchu Świętym to nie jest radość dana? A miłość nasza nie jest nam miłością daną, jak jest powiedziane, że Duch Święty rozlewa miłość Bożą w sercach naszych. To nie jest nam dana ta miłość? Tak, nic, co macie, czego byście nie otrzymali? A więc Duch Święty, oprócz tego, że jest osobą bardzo precyzyjną, jeżeli chodzi o intelekt i bardzo precyzyjnie potrafi wykładać Boże Słowo, bardzo. Najlepiej je zna, potrafi je bardzo szczegółowo nam przedstawić. To Duch Święty także działa w sferze naszych emocji i tu jest ten obszar, gdzie On tego dotyka. Ja, szczerze mówiąc, kiedy przychodzę na nabożeństwo i chcę stanąć przed Panem, to ja chcę się rozradować. Przyszedłem taki, jaki przyszedłem. No wy chyba też przyszliście tacy, jacy żeście przyszli. Tak? Mam dobrą wolę, chcę się radować. No bo jakbym miał złą wolę, no to jest koniec, no. Ale mam dobrą wolę, chcę się radować. I czekam, że Duch Święty będzie z tą moją dobrą wolą współdziałał, będzie z tą moją dobrą wolą współpracował. Na tym polega Jego też działanie w tym obszarze. Więc drodzy, Duch Święty to także emocje i On działa w naszych emocjach i On sam jest uczuciowy. Bo ponieważ można Go w bardzo łatwy sposób, co? Zasmucić. Nie wiem, czy znacie taki fragment z Izajasza, 63 rozdział, werset 10. Szczeliłem, nie jestem pewny. Musiałbym poszukać. ale jest, sprawdzę, żeby nie było jak gdyby przekłamania. Izajasz 63 rozdział, myślę, że to jest 63 rozdział. Tak, werset dokładnie 10, 60 czy 10. Lecz oni byli przekorni, jest mowa o Izraelu, i zasmucili Ducha Świętego. Zasmucili, jest to mowa o okresie, kiedy wędrowali po pustyni. Działy się rzeczy, które zasmuciły Ducha Świętego. I dokładnie ta sama myśl analogiczna pojawia się do nas, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. Jak gdyby jest ta analogia. Więc Duch Święty może być zasmucany, bo jest osobą o wrażliwości dużej. On działa w naszych emocjach, on dotyka naszych emocji, ale także nasze postawy, nasze słowa, nasze zachowania mogą dotykać Jego osoby. I teraz jeszcze jedna rzecz. Na podsumowanie tej myśli, że On jest osobą, posiada emocje i działa w naszych emocjach, dotyka naszych emocji. Jest tak, że może się zdarzyć, że widzimy jakąś sytuację. Widzimy jakąś sytuację, która jest osoba w tej sytuacji, wobec której pojawia się nagle współczucie w naszym życiu. Jest wiele nieszczęścia na tym świecie. Wiecie o tym, że nieszczęścia jest wiele. I my nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb tego świata i wszystkich nieszczęść, które są wokół nas. Wiemy, mamy tą świadomość. Ale bardzo często możemy przyjąć taką koncepcję, że jeżeli jest tyle nieszczęścia wokół mnie, jeżeli jest tyle potrzeby wokół mnie, to moje pojedyncze działanie nic tutaj nie zmienia, więc ja się w ogóle tym nie będę zajmował. Ale Duch Święty w niektórych sytuacjach bardzo wyraźnie dotyka naszych emocji. Bardzo wyraźnie, kiedy staniemy w obliczu jakiejś sytuacji, bardzo wyraźnie dotknie naszych emocji. Czasami jest, ja mogę powiedzieć o sobie, no nie należę do ludzi, którzy się rozpłaczą na zawołanie. Pewne rzeczy w życiu po prostu oceniam, no tak staram się racjonalnie je ocenić. No bo tak jestem ukształtowany, wy może podobnie jesteście ukształtowani. Ale kiedy przychodzi jakaś specyficzna sytuacja, nieplanowa, nagle normalnie w tej sytuacji nic nie odczuwam, a teraz odczuwam jakieś przedziwne współczucie. Coś dotyka mego serca i nagle, nie wiem skąd, nagle jakieś wzruszenie się pojawia na moich oczach. W innej sytuacji, bardzo podobnej, nic takiego nie ma miejsca, a tu się pojawia. I teraz powinniśmy zwrócić na to uwagę, czy aby Duch Święty nie dotyka się twoich emocji. To nie chodzi o to, że my jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby świata, bo nie jesteśmy w stanie. Nie jesteśmy włożyć w każdą sprawę, przyłożyć ręce do każdej sprawy i żeby ona została zmieniona. Ale Duch Święty zna ludzi. Duch Święty zna ludzi. I czasami pojawia się osoba na naszej drodze, która potrzebuje, jest w takim stanie, jest w takim kryzysie życiowym i wewnętrznym, że potrzebuje, żeby ktoś jej okazał milimetr miłości. I Duch Święty do nas dotyka mnie lub ciebie poprzez emocje cię dotyka, daje ci współczucie, żebyś ten milimetr miłości konkretnej osobie w konkretnej sytuacji okazał. Nawet żebyś wysłuchał tej osoby. Nawet żeby ona miała do kogo usta otworzyć, bo czasami człowiek nie ma do kogo usta otworzyć. I to już jest wiele. Duch Święty, pamiętajcie, dotyka, On jest, naucza, więc przemawia do naszego intelektu. On ma swoją wolę, ale to jest osoba, która także porusza nasze emocje, porusza nasze uczucia. I tak jak my czekamy na nabożeństwie, to jest taka piękna chwila. Śpiewamy pieśni, modlimy się i czekamy, że nagle pojawi się jakieś takie emocjonalne dotknięcie naszego wnętrza. Wzruszenie, nie wiem, komuś się łzy pojawią, komuś się śmiech pojawi. To też jest sprawa Ducha Świętego. Ale kiedy jesteśmy poza Kościołem, kiedy jesteśmy pośród ludzi, to pamiętajcie, że istnieją przejawy Ducha. Może tak to ujmę. Przejawy Ducha, w których On dotyka się w jakiejś sprawie naszej emocji. po to, żebyśmy okazali minimum miłości Chrystusowej, miłości Bożej. Bo ktoś tego bardzo potrzebuje. Bo ktoś tego bardzo potrzebuje. To może być przełom w jego życiu. Przełom. Ale oczywiście nasz umysł, jaki jest nasz umysł? No, nasz umysł jest umysłem XXI wieku. To nasz umysł, tak jak drugie ciało. Zaraz się pojawi jakieś racjonalne wyjaśnienie sprawy, wyjaśnienie tematu. Podsumowując, za chwilę zaproszę was do modlitwy. Duch Święty jako osoba ma swoją umysł, ma swoją inteligencję, której używa wobec nas. Ma swoją wolę i chce tą wolę przekazać do naszego życia. Duch Święty jest emocjonalny, ma uczucia i te uczucia także wpływają na nasze stany emocjonalne i na nasze uczucia. Stąd na przykład owoc Ducha Świętego. Od lepszego poznania Ducha Świętego zależy jakość naszej relacji z Nim. Mówimy to w sposób praktyczny. Mówimy o Duchu Świętym po to, żebyśmy lepiej diagnozowali Jego przejawy. Bo przecież my te przejawy możemy równie dobrze co robić, odrzucać. Możemy je odrzucać, możemy nie wiedzieć skąd one się pojawiają. Dlaczego się wzruszyłem, Paweł, co ty tak się kleisz dzisiaj? Bądź mężczyzną. Albo innym razem pojawi się jakaś myśl, co mi znów dziwnego po głowie chodzi. No jak coś dziwnego chodzi, to trzeba to odrzucić, ale czasami ta myśl przychodzi ze źródła Bożego. To są przejawy, manifestacje Ducha Świętego. A czasami Bóg w sposób taki klarowny do nas przemawia, żeby nam wyjaśnić Boże Słowo, po to, abyśmy mogli je przyjąć do życia i także przekazać innym. Modlitwa o lepsze poznanie osoby Ducha Świętego. Myślę, że to jest taka prosta modlitwa. O lepsze poznanie osoby Ducha Świętego. Zaproszę was do tej modlitwy. Powstańmy.